Witam Was na kolejnym wieczorze z Biblią, Biblia w czasie zarazy. Dzisiaj będziemy czytać o momencie zwrotnym w historii pierwszego Kościoła. Kościół wychodzi poza Jerozolimę. Nie wychodzi dobrowolnie. Bardzo dramatyczne zdarzenie. Podstępnie sfingowane oskarżenia, proces i nawet nie wyrok, ale zabójstwo sądowe jednego z chrześcijan z pierwszego Kościoła. Z tego wypłyną konsekwencje. O tym będziemy dzisiaj czytali, ale najpierw kilka słów zachęty od Was poproszę.
Mariusz Borucki. Dzięki za rozważanie tego fragmentu. Tylko nie bardzo rozumiem słowa Szczepana, by Bóg nie policzał grzechu jego morderców. Czy chodzi o samo morderstwo i kłamstwa wcześniej, czy o odrzucenie napomnienia i zacietrzewienie? No i jak miałaby ta prośba Szczepana zadziałać?
Raczej to właśnie, że zabili Szczepana, że tego grzechu, że kiedy on im mówi Ewangelię, oni reagują zgrzytaniem zębów i wściekłością, a potem morderstwem, żeby Bóg jak gdyby nie patrzył przez ten straszny grzech. Mówimy, że Jezus aż wstał, kiedy to się rozgrywało na ziemi. Czyli była to straszna podłość i okrucieństwo ze strony tych fanatyków religijnych. Ten chrześcijanin modli się, żeby Bóg nie brał pod uwagę tego ich grzechu w tym, jak będzie z nimi postępował. Tak to rozumiem oczywiście, no jestem otwarty na inne propozycje.
Jeszcze Nightwave. Biblia jest najlepszym prowokatorem z grzechem. Ludzie czytający ją pierwszy raz często są oburzeni i zaprzeczają sobie. Ciężko im się na początku zmienić, lecz z czasem Bóg tych ludzi przemienia w swoim objawionym słowie, kiedy się w nie wgłębiają. Nie trzeba nie wiadomo jak, że tak powiem, cudaczyć, aby dostąpić zbawienia, gdyż nasz Zbawiciel Jezus Chrystus odkupił nas swoją krwią na Golgocie 2000 lat temu.
Tak, zbawienie w tej intelektualnej, w tym intelektualnym poziomie jest łatwe do zrozumienia, to dziecko może zrozumieć. Ale do tego trzeba woli, trzeba nienawiści do grzechu, a miłości do światła i prawdy. I z tym tak naprawdę ludzie mają problem. Także wszystkie te pomysły, że mam za mało argumentów, że nie wiem jak jest, jacyś tam agnostycy, że nie wierzę w Biblię, czy to nie. Kocham grzech. No, ale to trzeba być kozakiem, żeby tak sobie szczerze powiedzieć. Dlatego Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący. Jesteś gorący, no to już jest właściwe, ale kiedy jesteś zimny, kiedy powiesz sobie, kocham grzech, wybieram grzech, dlatego nie chcę zbawienia, dlatego nie chcę pójść za Chrystusem. Tak sobie to jasno powiesz, to jest duża szansa, że cię to przerazi. Co do pierwszej części, że sama Biblia no, jest tym zgorszeniem i rzeczywiście człowieka stawia do piony, no to właśnie dlatego każdego Polaka tak zachęcamy, żeby przynajmniej z Nowym Testamentem, z Testamentem Jezusa Chrystusa się skonfrontował, odrzuci, pójdzie swoją drogą, znienawidzi. To już jego wybór, ale niech przynajmniej pozna. A ludzie nie chcą. Wiecie dlaczego? Bo spodziewają się trochę, co tam znajdą. Spodziewają się właśnie złej recenzji na swój temat. Wolą zamknąć uszy i oczy, naprawdę. Czy jeszcze?
Jeszcze Kasia. To jest bomba, uwielbiam pastora nauczania i to, jak czyta Biblię. Zupełnie inaczej i bardzo obrazowo się tego słucha. Ma wszechstronny talent.
Chwała Bogu, jak to komuś pomaga. Przypominam, że będąc młodym uczniem szkoły podstawowej, publicznie nie byłem w stanie wydusić w ramach jakiegoś występu słowa z siebie. Miałem przez to dwóje na półrocze ze śpiewu. Dwuja to nie było tak jak teraz, że to jest taka dobra ocena. Dwuja to była pała. Nie? Gdybym miał na koniec roku, to bym nie zdał do następnej klasy. Ale już w drugim semestrze pani postanowiła mnie już nie prosić, żebym zaśpiewał. Bo ja wychodziłem i miałem już tam, umiałem te piosenki, w domu śpiewałem. Nie mam tam talentu, ale jakieś tam w Laskotek na Płotek bym tam coś zaśpiewał. I po prostu nie mogłem z siebie wydobyć słowa. Także chwała Bogu, teraz rozumiecie, że nie mówię tego jakoś tak, jakby to powiedzieć, tak zwyczajowo. Pomódlmy się więc. Dziękujemy Ci, Boże, że to Ty nas uzdalniasz do służby dla Ciebie, że Ty nas obmyłeś krwią Jezusa Chrystusa, że jesteśmy w Twoich oczach czyści, że Ty mocą swojego Ducha uzdalniasz nas, żebyśmy przełamywali wszystkie swoje słabości i ograniczenia, żebyśmy odrzucali grzech, żebyśmy idąc w czystości przed Tobą mogli dokonywać dla Ciebie tu na ziemi wielkich, wspaniałych rzeczy, na Twoją chwałę i ku zbawieniu ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Niech Ci będzie chwała w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu i Panu. Amen. Mamy śmierć Szczepana, ale tak jak powiedziałem, choć wydarzenie bardzo tragiczne i też ze szczegółami dramatycznie przedstawione w Dziejach Apostolskich, to jest tam już zarzewie świtu, można powiedzieć. Już jutrzenka świtu się tam pojawia. Pierwszy promień nadziei. Świadkowie, 58 werset poprzedniego rozdziału. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. I od Saula dzisiaj zaczniemy 8 rozdział. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Zobaczcie, tu mamy oczywiście początek Dziejów Apostolskich już w tym wymiarze wszechświatowym. Ten 8 werset. I było wiele radości w owym mieście. Tu stała się tragedia, ale w wyniku tej tragedii chrześcijanie się rozeszli i Ewangelia dotarła do Samarii. Oni nie mieli tych doświadczeń ze Szczepanem i tak dalej. Oni mieli doświadczenie z grzechem, oni mieli doświadczenie z mocą diabła. I teraz przyszedł ten człowiek w wyniku tamtego nieszczęścia. I zobaczcie, teraz szczęście i radość zapanowała w tym mieście. No, taka ciekawa puenta. Bóg zestawia koło siebie takie wydarzenie tragiczne i bardzo, bardzo szczęśliwe. Cofnijmy się jednak do pierwszego rozdziału naszej księgi. Zobaczcie werset 8. Ale to Jezus mówi do swoich uczniów, weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. To jest jeszcze przed tym, jak to się stało. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie. No to właśnie przez te 7 rozdziałówśmy o tym czytali. Co się działo w Jerozolimie. No ale jeszcze raz, zobaczcie, na samym początku, jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, Jezus nakreślił im pewien plan. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei. I w Samarii. I aż po krańce ziemi. Zobaczcie, że Kościół ten wczesnoapostolski nie kwapił się do realizacji tego zadania. Oni napełnili Jerozolimę i to mówili ich wrogowie, nie? Ci faryzeusze i Rada Najwyższa. Pamiętacie, to chyba w 4 czy w 5 rozdziale, gdzie, że napełniliście waszą nauką całe miasto? 5, tak? Który werset? 28. Nakazaliśmy wam surowo. No to władza państwowa próbuje sobie pogrywać z Kościołem. Abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Czyli jeśli chodzi o pierwszą część nakazu Jezusa, oni już to zrobili. Zobaczcie, to już najmniej życzliwe osoby im, że tak powiem, dają świadectwo. Jerozolima już napełniona jest Ewangelią. Co powinni zrobić apostołowie? Co powinien zrobić pierwszy Kościół w tym momencie? No, przypomnieć sobie słowa Jezusa i pójść do Judei. Mamy coś o Judei. Pamiętacie o tych miastach, że znoszono? Gdzie to było? O, 16:5-16. Również z okolicznych miast Jerozolimy, czyli właśnie z Judei, bo Judea to jest ta kraina, której stolicą jest Jerozolima. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Ale kto do kogo tu przyszedł? Widzicie? To ci ludzie, słysząc propagandą szeptaną, nie? Oni przychodzili do Jerozolimy, do apostołów, a Jezus jak powiedział? Jeszcze raz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. No prosty plan. Oni zatrzymali się na punkcie numer 1. Nawet nie wyszli do miast tych otaczających. Zaraz potem zobaczymy apostoła Piotra, który chodzi po miastach żydowskich. Tam będzie ta rozmowa z Korneliuszem i tak dalej. Czyli widać, że chyba zrozumieli, że Jezus w tym momencie ich dopinguje do realizacji swojego planu. Że już koniec zwlekania. I to miasto, zobaczcie, które tu widzimy, do którego dotarł Filip, to jest właśnie zapewne stolica Samarii, czyli tego miejsca takiej krzyżówki religii mojżeszowej z religiami pogańskimi. Oni bardzo Samarytan nienawidzili z powodów etnicznych i religijnych. Ci mówili, że w Jerozolimie, a ci, że na tej górze, to w Ewangelii Jana, na przykład w 4 rozdziale można rozmowę Jezusa z Samarytanką sobie przeczytać. No, zobaczcie jeszcze, sprawdźmy, czy ten Filip znajduje się na liście tych diakonów, bo widzieliśmy, co zrobił Szczepan. Tu Rafał zwrócił mi uwagę, że tylko w języku polskim używa się imienia Szczepan na tego diakona, na tego pierwszego męczennika, bo normalnie to trzeba by go nazwać Stefan. Także żebyście pamiętali, że w literaturze innych języków będzie to Stefan, nie? A nie Szczepan. No u nas jest imię i Stefan, i Szczepan, nie? Te dwa, ale tak podejrzewamy z Rafałem, może Rafał coś doszperałeś więcej. Gdzieś ktoś się pewnie z jakichś mnichów pomylił, w tych, którzy przyszli gdzieś i tutaj próbowali chrześcijaństwo głosić i wziął to imię Szczepan zamiast Stefan, albo później dopiero to imię Stefan weszło do naszego katalogu imion, a ten Szczepan jakiś, nie wiem, może ktoś z was coś wie, ale żebyście wiedzieli, że i w tekście greckim jest tu Stefan znaczy korona, nie? To tak, nie, nomen omen, nie? Także to takie wyjaśnienie. Ten Szczepan jest na pierwszym miejscu tej listy tych 7 diakonów. Zobaczcie, to jest 6:5. No i sprawdźmy, czy jest tam nasz Filip. Jest i Filip. Czyli to jest drugi z tych takich Żydów pochodzących prawdopodobnie z jakichś tych greckich różnych części basenu Morza Śródziemnego, ale pamiętajmy, Oni nie tylko usługują przy stołach. To jest ich główna funkcja w Kościele. Ale jakie są ich cechy? Mężów pełnych wiary i Ducha Świętego. Mężów pełnych wiary i Ducha Świętego. No i zobaczcie, jak Szczepan sobie radził. Teraz widzimy drugiego. Filip, który dotarł do Samarii, zaczyna przemawiać, zaczyna głosić Ewangelię, zaczyna dokonywać cudów. No i wielka radość zapanowała w tym mieście. Co się będzie dalej działo w Samarii, bo bardzo ciekawa rzecz się tu wydarzy. Otóż sama służba Filipa i głoszenie Ewangelii nie spowodowało, tak jak wcześniej w Jerozolimie, kiedy głosili Ewangelię apostołowie i inni, otrzymania Ducha Świętego. Ale o tym, jak Bóg da, porozmawiamy w przyszły poniedziałek. Dzisiaj wróćmy jeszcze do Saula. Wiemy, że to był w tym momencie młody człowiek. Widzimy, że zgadzał się z zabójstwem. Widzimy też, że był bardzo gorliwy czy fanatyczny. Zobaczcie trzeci werset. A Saul tępił kościół. Wchodził do domów i wywlekał mężczyzn i niewiasty. To było coś rzadkiego. Zwykle się odpowiedzialnością wtedy mężczyzn obarczało. A kobiety i dzieci no, puszczało się wolno. Zobaczcie, że przyszły apostoł, wtedy faryzeusz, bardzo gorliwy w tępieniu chrześcijaństwa, no, traktował tutaj, że tak powiem, na równi mężczyzn i kobiety, wywlekał ich z domów i wtrącał do więzienia. Zobaczcie też, że to zdarzenie, to morderstwo sądowe Szczepana, czy Stefana poprawniej, ono też zmieniło Kościół. Pamiętacie, jak Kościół żył do tej pory? Spotykał się po domach i w świątyni. I tam w świątyni kto chciał, mógł przyjść. Nie przychodzili dlaczego? Bo się bali. Bo widzieli cuda, widzieli tak, także jak do przodu nogami jedną parę oszustów wynieśli. Nie? Czyli z obawy przed ingerencją Boga ludzie nie włączali się do kościoła, ale kościół był otwarty, można powiedzieć, nie? Że spotykali się w części świątyni, w jakimś tym dziedzińcu świątyni, w jednym rogu, no i kto tam chciał posłuchać apostoła w Jerozolimie, już jako nawrócony. Zobaczcie 26 werset. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. To dopiero Barnaba i tak dalej jest opisane. Po prostu Kościół zmienił formy funkcjonowania. Już teraz nie można się było dołączyć tak, jak tam w tej pierwszej fazie, nie? Że się w części świątyni spotykają i każdy może podejść i są otwarci na relacje i tak dalej. Teraz już wiedzą, że świat roi się od złych ludzi, szpiegów, różnych, można powiedzieć, złaków, którzy chcą zniszczyć Kościół. I teraz już Kościół zaczyna inaczej funkcjonować. Zobaczmy też, co się stało w samej Jerozolimie. Kiedy się rozpoczęło to prześladowanie, wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Nie? Że ci, którzy byli przyjezdni, pamiętacie, jakie były z tego problemy, właśnie dlatego musieli majątki sprzedawać, żeby wyżywić to towarzystwo. Bóg uznał, że dość tego okresu jerozolimskiego. Teraz przechodzimy do drugiego okresu, Judea i Samaria. A potem apostoł Paweł i krańce ziemi, trzeci okres w życiu Kościoła. Zobaczcie, że ci wszyscy, z którymi tu był ogromny problem, bo tysiące ludzi było na utrzymaniu Kościoła, teraz stali się już misjonarzami, wracają do siebie, a po drodze głoszą Ewangelię. Ale apostołowie zostali. Jak myślicie? Czy znowu stawali tam w świątyni i, że tak powiem, łatwo ich byłoby wyaresztować? Raczej nie, bo widać, że Saul dokonywał działań operacyjnych, już chodził po domach. Czyli widać, że Kościół przeszedł w jakąś fazę konspiracji, Że tak jak dzisiaj w Chinach na przykład, Kościół nie spotyka się w większości, bo jest tam taki kościół na smyczy państwowej, no to tam oni wielbują, nie wiem, czy tego Xitlera, czy Mao Tse-tunga, bo obu może mają taki dualizm jakiś w kulcie, ale prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa jest kościołem podziemnym. Spotykają się w tajemnicy, w konspiracji, po domach, nie? I apostoł, znaczy wtedy jeszcze nie apostoł Paweł, a wtedy Saul, musiał metodami operacyjnymi, czyli szpiegowania, być może ludzi przekupnych, zdrajców, czy podstawionych ludzi, dostawać informacje, w których domach mieszkają chrześcijanie. Widać, że apostołowie cały czas głosili Ewangelię, bo tych ludzi ciągle przybywało. Ale już Kościół zszedł do podziemia. Ten czas takiej beztroski, trochę naiwności się skończył. Teraz Kościół wchodzi już w otwarty konflikt z władzą państwową i religijną i dlatego stosuje te metody, nowe metody konspiracyjne po części, szczególnie w tych krajach, gdzie władza państwowa lub religijna niszczą kościoły chrześcijańskie, to właśnie te metody są stosowane. Ja chyba bym skończył w tym momencie, jestem otwarty na wasze pytania czy myśli na temat. No może jeszcze jedna myśl, ten werset drugi. Zobaczcie, Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. Sprawdźmy. Pobożni i uczynili lament. Tak mamy w tekście greckim, czyli zobaczcie, choć wiedzieli, że to jest człowiek zbawiony, choć wiedzieli, że umarł służąc Jezusowi Chrystusowi, choć słyszeli, jak on mówi, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej, to jest 7,56, to jednak brak tego człowieka, jego śmierć, że już nie jest pośród nich we wspólnocie, powodowała, że głośno, głośno płakali. I to mężczyźni, nie tylko kobiety, ale też ci pobożni mężczyźni bardzo płakali nad jego stratą. To pokazuje, że choć rozumiemy naturę chrześcijańskiej śmierci, że każdy chrześcijanin po śmierci idzie do nieba, to tego człowieka, naszego brata, czy jakieś rodzinne mamy powiązania, brata w Chrystusie, albo kogoś bliskiego z rodziny, męża, ojca, syna, córki, brak będzie nas bolał. I ta boleść jest raz w życiu Jezusa pokazana, kiedy jego przyjaciel Łazarz umiera, Jezus zapłakał. Widzimy, że pierwsi chrześcijanie też opłakiwali swoich chrześcijańskich zmarłych. Może to jest dla nas też, dla kogoś z was, kto albo teraz bardzo go boli strata kogoś bliskiego, albo niedawno stracił kogoś ze swoich najbliższych. Będzie pocieszenie, że pierwsi chrześcijanie, mając pełną moc Ducha Świętego, czyniąc cuda, uzdrawiając, niekiedy wskrzeszając, mieli też chwilę, gdzie po prostu głośno płakali z bólu i cierpienia. To co? Ktoś by chciał coś dodać?
Może ja dodam jedną rzecz. W pierwszym wersecie, tam gdzie jest przetłumaczone, że Saul zgadzał się z tym, tam czasownik występuje sine vdokeo, co znaczy, że uznawał za dobre. I to jest no, więcej niż zgoda, bo on nie uznawał tego za dobre z cynicznego powodu, że pomógł Szczepanowi znaleźć się szybciej w niebie, tylko myślał, że w ten sposób wykonuje wolę Boga, czyli tutaj mamy do czynienia z odwróceniem wartości moralnych.
Widać, że był w tym gorliwy. Pamiętacie, ci, którzy od początku chińskiej zarazy są z nami, czytaliśmy w liście do Filipian jego świadectwo. Możemy tam na chwilę się wybrać, żebyśmy zobaczyli trzeci rozdział. Przypomnę tym, którzy nie czytali z nami. On mówi, że jego poprzednie życie przed poznaniem Chrystusa to był jak śmietnik, jak syf, jak szambo jakieś, ale opisuje go, żeby pokazać Żydom, że wcale nie jest gorszy od nich, a wręcz lepszy. Mówi w 5 wersecie 3 rozdziału, obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego. Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Dalej sobie przeczytajcie sami, bardzo ciekawa jest ta jego ocena. Zobaczcie, że on, myśląc, że pełni swoje obowiązki przed Bogiem, zabijał chrześcijan. Tak, dzięki. Rafał, czy coś jeszcze chciałbyś dodać tu z greckiego?
To może jeszcze szybko na temat imienia Szczepana. Znalazłem taką informację, co prawda w Wikipedii, takie kiepskie źródło raczej, ale być może dałoby się to potwierdzić, że to imię pojawiło się zanim do polszczyzny weszła spółgłoska F.
F, tak? F. Czyli Stepan. I to Stepan, Szczepan. Czyli po prostu źle wymawiali nasi praprajcowie, tak by z tego wynikało. A później nauczyli się poprawnie i stąd mamy i Szczepan, i Stefan, nie? Czyli to jest takie spolszczone Stefan, tak by wynikało. Ten Szczepan. Okej. Dzięki.
Jest pytanie od Mariusza Boruckiego. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie. Czy to tylko do zboru w Jerozolimie, czy można powiedzieć, że całego kościoła?
Wtedy nie było kościoła poza Jerozolimą, czyli można powiedzieć całego kościoła, który znajdował się w Jerozolimie. Prawdopodobnie niektórzy już zaczęli się nawracać z okolicznych miast, ale oni dalej byli członkami kościoła w Jerozolimie. Jeszcze do apostołów nie dotarło, że trzeba zakładać nowe kościoły po całym świecie, nie? Że oni jeszcze trzymali no, się razem, nie chcieli się rozchodzić. Prawdopodobnie, to mówię prawdopodobnie, liczyli, że Jezus bardzo szybko wróci. I oni nie dosłyszeli, jakoś mówię tak żartobliwie, nie dosłyszeli, że na cały świat mają dotrzeć, tylko myśleli, że no to jest tuż, że no Jezus tak poszedł, no ale no oni tutaj nawrócą tę Jerozolimę, no może jeszcze tam kawałek Izraela, no i Jezus wróci, no bo tak sobie zapewne to wtedy wyobrażali, nie? Ale to jest, mówię, interpretacja, czy bardziej taki sposób wytłumaczenia ich funkcjonowania. Zresztą będziemy jeszcze o tym mówić, kiedy apostoł Piotr przyjdzie w 10 rozdziale do domu poganina Korneliusza i zapyta, no wszystko fajnie, panowie, ale po coście mnie zawołali? Ale to będzie kolejny skok. Teraz oni rozchodzą się i jeszcze mówią Żydom Ewangelię. To tu pierwszą taką, pierwszy wyłom robi właśnie Filip, bo on mówi Samarytanom. Nie? On mówi Samarytanom. Wszyscy inni mówią Żydom. Żeby to udowodnić, to wam pokażę. Czekajcie, to gdzieś przy kościele w Antiochii będzie. Gdzieś może mi ktoś pomoże znaleźć, że ci, że oni mówili tylko Żydom, a dopiero o, 11:19 już znalazłem. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji i na Cypr i do Antiochii. Nie? Czyli widzimy, że tu już poza granicę Izraela ci ludzie, bo to oni mieszkali w tych różnych miejscach w okolicach Morza Śródziemnego. Na Cypr, do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Zobaczcie, cały czas jeszcze Żydzi, apostołowie i pozostali Żydzi myśleli, że Ewangelia jest tylko do Żydów. Tu widzimy wyłom, że oni zaczęli w Antiochii tam głosić, no ale do tego dojdziemy. A tu widzimy pierwszego Filipa, który głosi Ewangelię nie Żydom, czyli Samarytanom. Tu ci, którzy czytali Ewangelię Jana, no widzą, że no on miał dobry przykład, bo sam Jezus głosił Ewangelię Samarytanom, dokładnie jednej kobiecie, a ona powiedziała całemu miastu, nie? Także no on wielkiego wyłomu nie zrobił, no zrobił tak jak Jezus, nie? Ale zobaczcie, że wszyscy inni szli i tylko do Żydów, oni, Żydzi mieli taki zwyczaj, że Samarię łukiem omijali, nie? Tam taki budowa północ-południe, wrzecionowata jest Izraela i Samaria to jest taka część. No to oni albo z lewej, albo z prawej, żeby przez Samarię nie przechodzić. No i jak nie przechodzili przez Samarię, no to też i samym Żydom tylko mówili. No nie było okazji powiedzieć Samarytanom. Widać, że Filip był jakiś taki, jakby to powiedzieć, pionierski w swoich działaniach. Zresztą później go zobaczymy jeszcze przy pewnym eunuchu. Ale to już w następnym tygodniu. Ktoś chciałby zakończyć modlitwą? Proszę, Michał, to módlmy się.
Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy dzień, za to, że możemy pełnić Twoją wolę, za to, że Ty czuwasz nad nami, nawet teraz się pomiędzy nami przechadzasz. Dzięki Ci, Panie, za Twoją łaskę, za to, że mamy życie wieczne z Tobą. Chwała Ci, Panie, za to wszystko. Proszę Cię, Panie, o to, abyśmy byli dla Ciebie jak najlepszą radością, abyś na nas patrzył z uśmiechem, abyśmy wypełniali Twoją wolę nieustannie, abyśmy się nie zachwiali. Chwała Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Błogosław dzisiejszy wieczór, dzisiejszą noc. Dla odpoczynku dla nas. Amen.
Amen. To do zobaczenia. Jutro spotkamy się nad listem do Hebrajczyków. W piątek, no, troszeczkę chciałem też dać wolne, także piątek, sobota naszej ekipie technicznej i tak dalej, także wybaczcie, że nie będzie tych wieczornych spotkań. W niedzielę zapraszam na 13:00, tam mamy przedłużone spotkanie o koncert życzeń, bo już wieczorem nie robimy spotkania, a od poniedziałku zapraszam znowu do Dziejów Apostolskich. Zobaczymy, co dalej będzie działo się w Samarii i dlaczego musiał tam pojawić się apostoł Piotr. Co to oznacza też dla nas? Czy to oznacza, że papież ma klucze? O tym wszystkim w następnym tygodniu. Do zobaczenia.